Studiu Radia Kraków. Pan Maciej Wielgorz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dietetyk, który prowadzi konsultacje dietetyczne, zajmuje się przygotowywaniem spersonalizowanych jadłospisów, prowadzi szkolenia i edukację żywieniową, konsultacje dietetyczne także. Najróżniejsze, także proszę wyostrzyć teraz zmysły, słuch, bo będzie wiele cennych informacji na temat tego, jak jeść i co jeść teraz zimą, żeby było zdrowo, smacznie, no i tak z pożytkiem także dla naszych sylwetek. Zacznijmy od tego, że dieta sezonowa to jest dieta najlepsza, najzdrowsza.
Tak, ponieważ wykorzystujemy produkty, które akurat nie w tym momencie są dostępne, a takie produkty zazwyczaj mają, jeżeli chodzi o warzywa i owoce, najwięcej witamin, składników mineralnych, nie tracimy je z przechowywaniem. No i dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej sobie tę dietę zbilansować pod tym kątem właśnie witaminowo-mineralnym, pod kątem takim zdrowotnym, ale też, co ciekawe, wychodzi najbardziej korzystnie cenowo, no bo jak coś jest w sezonie, to zazwyczaj jest najtańsze.
A na co jest sezon w styczniu?
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o owoce, no to tutaj niestety głównie te owoce ściągane, typu pomarańcze, mandarynki, ogólnie cytrusy, no to na to rzeczywiście tutaj mamy sezon i wiele osób z tego korzysta i to jest jak najbardziej w porządku, bo mimo, że to jest importowane, to często gdzieś z Europy i w dobrej jakości. Także one się fajnie tutaj trzymają, fajnie to można sobie w tą dietę włączyć. A jeżeli chodzi o warzywa, no to tutaj trochę mamy większe pole do popisu, no bo głównie tak naprawdę w Polsce to będą też wszystkie warzywa okopowe. Marchewka, pietruszka, burak, seler, ale też takie warzywa typu kapusta, typu na przykład jarmuż. Można też fajnie, jak się pójdzie na targ, czy na Klepasz, czy na Plac Imbramowski, znaleźć świeży jarmuż, który w tym momencie też jest dobrym warzywem sezonowym. Co tam jeszcze takiego będziemy mieli? Można popróbować wejść po prostu na dział z warzywami i z owocami i zobaczyć, co tak naprawdę nigdy nie jedliśmy. Bo właśnie dużo jest tego typu warzyw, jak na przykład kalarepa, jak jakieś białe żotkwie, jakieś brukwie, tego typu takie warzywa bardziej właśnie bulwiaste. I je sobie kupić i spróbować. Jeżeli tego nigdy nie jedliśmy, może akurat nie nam zasmakuje, nie musimy tutaj kupować niezbyt wybarwionych pomidorów czy średniej jakości ogórków, ale też oczywiście możemy. To nie jest tak, no że one nam zaszkodzą.
Te pomidory nie zaszkodzą, ale
one może nie pomogą jakoś szczególnie, jeżeli chodzi o właśnie dostarczenie tych witamin i składników mineralnych, ale trochę nam pomogą wzbogacić smakowo ten posiłek i objętościowo. No bo jeżeli nie mamy pomysłu, co sobie dołożyć do kanapki, no i nie wiem, nie pasuje nam zjedzenie marchewki, chociaż jest to jak najbardziej okej. Okay. Albo na przykład, o właśnie, jeszcze na przykład kiszonki tutaj też super, to już też
tak,
mi się przypomniało.
Kiedyś mówiliśmy o kiszonkach, tak, kiszonki zawsze.
Tak, tak, kiszonki tutaj też właśnie w zimie nas ratują i to możemy sobie bez problemu stosować. Ale jeżeli nam tutaj właśnie nie pasuje dołożenie jakiejś właśnie marchewki, czy nawet tej kiszonki do tego śniadania, no to jak sobie dołożymy tego pomidora i nam będzie dzięki temu lepiej smakować i też zrobimy objętość tego posiłku, dzięki czemu może zjemy na przykład mniej kalorii i łatwiej będziemy kontrolować tą masę ciała w zimie, kiedy ona tak łatwo rośnie, no to też będzie to okej. Okay. Tak naprawdę wszystko możemy jeść sobie z umiarem i dostosowywać zawsze do naszego celu, ale jeżeli później chcemy zadbać o tą dietę już tak lepiej, no to skierujmy się wtedy ku tym sezonowym warzywom i owocom. I tutaj na przykład do obiadu wtedy nadróbmy tą ilość, którą do tego śniadania nie mieliśmy. I właśnie na przykład chociażby włączmy sobie te warzywa kapustne, czy warzywa okopowe, czy nasiona roślin strączkowych, też super sprawa. Ciecierzyca, soczewica, wszystkie fasole, grochy i tak dalej. Ale też na przykład mrożonki. One super się też sprawdzają w zimie, bo są pełnowartościowe, ponieważ są zamrożone w sezonie.
Spółek wołają do nas pomidorki koktajlowe, kup mnie, zjedz mnie, jestem taki czerwony. Co one mają w sobie, że tak długo się trzymają i są takie piękne i czerwone?
No one są hodowane teraz, wiadoma sprawa. No są hodowane nie gdzieś tam na polu, tylko...
A
no,
czym są szprycowane, że tak długo się trzymają?
No one, to są po pierwsze odpowiednie gatunki, odpowiednie odmiany tych pomidorków. Mogą być gdzieś tam czymś pryskane, wiadoma sprawa. Jeżeli one są hodowane jakoś hydroponicznie, to już by trzeba było się pytać rolników, w jaki sposób jest to robione. No to zapewne jakieś te konserwanty do nich są używane, więc też musimy dobrze je na pewno umyć. I żeby to nam też nie zaszkodziło. Ale one akuratnie, jeżeli chodzi o warzywa, to nie są aż takim złym wyborem w zimie, bo są w miarę smaczne. Wiele osób narzeka na jakość tych pomidorów, a te są w miarę smaczne, więc jeżeli już mamy bardzo dużą ochotę na tego pomidora, no to już lepiej wybrać te pomidorki koktajlowe. Tylko pamiętać właśnie, żeby je sobie dobrze umyć, żeby nie jeść takich prosto z pudełeczka.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wróćmy do naszej rozmowy. Sam Fender i People Watching, no ja bym powiedziała, że też ludzie słuchają, mam nadzieję, słuchają dzisiaj przed hejnałem w Radiu Kraków. Maciej Wielgosz, dietetyk, jest naszym gościem. No i rozmawiamy o tym, co no niestety, niby to taki banalny temat, ale ciągle przewija się w rozmowach naszych w domu przy stole. Czy zima to jest dobry czas, żeby się odchudzać po świętach, po tych wszystkich serniczkach, po tym wszystkim, co sobie zrobiliśmy sami?
Tak, jak najbardziej, ponieważ każdy czas jest dobry na odchudzanie. Teraz, wbrew pozorom, według mnie jest to naprawdę dobry czas, bo jak już tam odrzucimy te wszystkie postanowienia noworoczne i nie będziemy sobie jakby tym głowy zaprzątać, bo jest to trochę za bardzo takie obciążające i też inni ludzie tak na to patrzą i nie zawsze na poważnie. No to jeżeli rzeczywiście mamy takie postanowienie, to jest dobry czas, bo teraz nie ma jakichś świąt, do Wielkanocy jeszcze całkiem sporo czasu. Jeżeli nie będziemy ulegać karnawałowi, jeść jakichś pączków czy faworków, no to spokojnie tutaj możemy fajnie mieć taki czas do tej Wielkanocy, żeby parę tych kilogramów zrzucić.
I popijać alkoholu, wejdę panu w słowo, bo alkohol też jest bardzo kaloryczny,
tak,
o czym często
tak.
Ludzie nie pamiętają.
No bardzo kaloryczny, 1 gram czystego alkoholu, no to jest 7 kilokalorii, no więc jak tam mamy te 40% w wódce, więc w 100 mililitrach 40 gramów razy 7, no to sami sobie możemy to policzyć całkiem sporo, a jak jeszcze dochodzi cukier w winie na przykład, czy w piwie, no to jeszcze dodatkowo, więc tak, jak najbardziej. I na przykład ja radzę, jeżeli ktoś chce się odchudzać, to w pierwszej kolejności odstawić alkohol, odstawić jakieś tam takie wieczorne piwkowanie, to może się okazać, że chudniemy tylko dzięki temu, bo tak poza tym jemy dobrą kaloryczność. Ale jest to też dobry czas, ponieważ i tak mamy tak naprawdę dostępne w tym momencie wszystko. Jeżeli mamy tylko na coś ochotę, no to o każdej porze roku możemy sobie to przygotować. Właśnie na przykład bazować na tych mrożonkach i to jest też fajna, wygodna sprawa, bo one mają już też konkretne gramatury, później jest to też sobie, jeżeli liczymy kalorie, łatwo przeliczyć, ale możemy się też wybrać na przykład do dietetyka i to może być nasze postanowienie noworoczne. Nie stricte odchudzanie, tylko właśnie to wybranie się do dietetyka i zasięgnięcie rady profesjonalisty, jak to zrobić rzeczywiście skutecznie i w końcu wziąć się za to porządnie, a nie tylko przez takie że postanowienie, że będę mniej jeść, bo takie coś zazwyczaj trwa 2 tygodnie. Potem się orientujemy, że jednak jesteśmy głodni albo nie do końca wiemy, co mamy jeść, jak odrzucamy swoje ulubione rzeczy. Więc dobrze jest do tego podejść z głową i w końcu zrobić to dobrze.
A co zrobić, kiedy bardzo, bardzo nam się chce czegoś słodkiego? Bo zazwyczaj jest tak, że zaczynamy się odchudzać, pilnujemy się, tam parę dni idzie dobrze, jest super, super, super. Po czym przychodzi taki moment, że naprawdę chce nam się czegoś słodkiego. No i wtedy... Cała czekolada wchodzi.
No to właśnie, jeżeli mamy naprawdę dużą ochotę na coś, to po prostu zjedzmy. Tylko
nawet całą czekoladę.
Właśnie nie. Trochę. To jest dopiero szkolenie naszej silnej woli, słabej silnej woli, żeby zjeść te 3 kosteczki, ten 1 pasek, a nie całą czekoladę. Ale jeżeli będziemy ze sobą walczyć bardzo długo, no to się okaże, że już tak bardzo nam się tego chce, że zjemy całą czekoladę zamiast tych 3 kosteczek. Więc lepiej sobie od czasu do czasu zjeść mniej i już to zapewnić. Możemy też sięgać po zdrowsze zamienniki, czyli tutaj na przykład zamiast kupować ciasto, upiec sobie to ciasto, na przykład z zamiennikiem cukru, z jakimś ksylitolem, dajmy na to, na mące pełnoziarnistej, więc już też mamy troszeczkę tutaj lepiej ograniczyć na przykład tłuszcz. Kupić sobie jakieś takie zdrowsze batony, na przykład na bazie daktyli, też możemy do tego tak podejść. Albo wyznaczyć sobie na przykład jeden dzień, że kiedy to rzeczywiście zjemy, no i to, nie wiem, będzie to na przykład niedziela. Ale też kiedy mamy bardzo duże chęci na słodkie i to często, to wynika to zazwyczaj ze źle zbilansowanej diety. Jeżeli jemy dobrze i mamy chęci, no to okej, ale jeżeli jemy źle i mamy chęci, no to jest to właśnie ta źle zbilansowana dieta, często pomijanie posiłków, wtedy spada nam na przykład poziom glukozy, no i organizm doprasza się szybkiego podbicia tej glukozy, więc jemy coś słodkiego. Też źle zbilansowanych posiłków pod kątem chociażby właśnie indeksu glikemicznego, czyli mimo tego, że my jemy posiłek, to bardzo szybko nam rośnie poziom glukozy, później szybko spada i chce nam się znowuż jeść właśnie rzeczy, które szybko ten poziom glukozy z powrotem podbiją, więc na pewno gdzieś tam większa troszeczkę regularność, jak mamy ochotę na słodkie, zjeść inny posiłek i gwarantuję, że wtedy ta chęć na słodkie nam przejdzie. Na przykład zamiast batona na drugie śniadanie, no to sięgnąć po na przykład skyr i jabłko, czy jakąś pomarańczę, czy banana. Smak słodki będzie, białko będzie, lepsze węglowodany będą i może się okazać, że ta chęć na tą czekoladę czy na tego batona nam przejdzie.
Jest modna taka moda na post przerywany. Okno, w trakcie którego możemy jeść, które trwa 8 godzin w ciągu doby. Poza tymi godzinami nie jemy i podobno czyni to cuda.
No to jest znowuż drugie podejście, które też jest jak najbardziej dobre, ponieważ my dietę musimy dostosowywać do siebie i wybrać, co nam bardziej pasuje. Jeżeli jesteśmy osobą, która nie jest w stanie wytrzymać bez jedzenia długiego czasu, no to jedzmy sobie regularnie 4-5 posiłków na przykład. A jeżeli mamy tak, że na przykład zjadamy śniadanie rano, później przez cały czas pracy nie jemy i dopiero jemy wracając do domu, no to możemy właśnie potraktować to jako ten post przerywany, albo na przykład zjeść sobie później śniadanie, też nie ma takiego problemu, ale w międzyczasie rzeczywiście nie jeść, żeby tutaj już nie było tych wahań, żeby nam się ten poziom glukozy wyrównał i dzięki temu nie będziemy właśnie wtedy podjadać. Jeżeli mamy w tym czasie problem z tym, no to nie będziemy podjadać, więc już nam się kaloryczność obniży. Później w tym oknie, kiedy już jemy, trudno jest dostarczyć aż tak dużo kalorii, żeby nie przesadzić, pod warunkiem, że przestrzegamy zasad zdrowego żywienia, bo jeżeli w tym oknie będziemy jeść fast foody na przykład i potem jeszcze zapijać to kolą i dojadać słodyczami, to wiadomo, że przekroczymy. Ale jeżeli będziemy jeść zdrowo w tym krótkim oknie, to będziemy mieli deficyt albo wyjdziemy tutaj na zero, jeżeli chodzi o kalorie i będzie to na przykład droga do schudnięcia czy do utrzymania masy ciała. Także ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Niech każdy sobie dopasuje do siebie.
Wróćmy do naszej rozmowy jeszcze. W Przedchejnałem dzisiaj spotykamy się z dietetykiem Maciejem Wielgoszem. Zima, początek roku, to jest też dobry czas na to, żeby zrobić sobie badania, sprawdzić, w jakim stanie jest nasze zdrowie. No i często okazuje się, że mimo, że pilnujemy się bardzo i nie jemy tłustego, nie jemy smażonego, to nagle okazuje się, że mamy podwyższony cholesterol. I co wtedy? Czy dietą jesteśmy w stanie coś tutaj zdziałać, jeżeli nie jemy mięsa?
Jemy niskotłuszczowo i stosujemy dietę typowo cholesterolową. No właśnie, to często nie jest wystarczające i to tak naprawdę nie jest często główna przyczyna. Dobrze jest oprócz takich tych podstawowych badań poziomu cholesterolu ogólnego, LDL, HDL i tak dalej, zrobić sobie też na przykład USG wątroby, zważyć się też na analizatorze składu ciała, żeby zobaczyć, czy na przykład nie mamy otłuszczonych narządów wewnętrznych, zrobić sobie też pomiary na przykład obwodu talii, obwodu brzucha, bo jeżeli mamy tak zwane skinny fat sylwetkę, czyli mamy taki właśnie lekki brzuszek albo otłuszczone narządy wewnętrzne, no to nam też może podwyższać poziom cholesterolu, więc na pewno musimy się upewnić to, jeżeli mamy podwyższoną ilość tej okołonarządowej tkanki tłuszczowej, no to ona może nam podwyższać poziom cholesterolu, ale też powodować tak zwany zespół metaboliczny, więc oprócz cholesterolu chodzi glukoza, triglicerydy, nadciśnienie między innymi, więc te wszystkie objawy tutaj lubią iść ze sobą w parze, więc wtedy po prostu redukcja, jeżeli ta tkanka tłuszczowa jest zbyt wysoka. Jeżeli tutaj mamy wszystko w porządku, no to może być sytuacja, że jest to sprawa genetyczna i ciężko jest tutaj coś tak w 100% sobie ten cholesterol zrównać do norm i wtedy no jakieś tam inne postępowanie, chociażby farmakologiczne, często jest potrzebne, albo jakieś dodatkowe na przykład suplementy, jeżeli to są jakieś niewielkie podwyższania. Ale jeżeli raczej to wynika mimo wszystko, albo na początku chcemy sprawdzić, czy to jest właśnie taka sytuacja, którą możemy sobie dietą. Ja też zawsze do tego zachęcam i to daje fajne też efekty. Dużo pacjentów ten cholesterol ładnie sobie obniża mimo w miarę dobrego odżywiania. No to oprócz ograniczenia cholesterolu tego z żywności i tłuszczu nasyconego z żywności, to też tutaj warto zadbać o to przede wszystkim, moim zdaniem, o ograniczenie cukru i nawet gdzieś takie codziennie właśnie podjadanie słodyczy, no to może to nam podwyższać ten poziom cholesterolu z racji samego cukru, który poprzez dużą zawartość fruktozy może nam właśnie tą wątrobę otłuszczać. Poprzez też zawartość tłuszczy trans, kwasów tłuszczowych trans, które w tych słodyczach są zawarte, które też w produktach smażonych są zawarte, zwłaszcza w fast foodach, ale też tak domowo smażonych produktach, więc tutaj to na pewno musimy o to też sobie zadbać. Warto też zwiększyć ilość błonnika w diecie, bo on wychwytuje żółć na swojej powierzchni, wydala ją z organizmu. Do produkcji żółci potrzebny jest cholesterol, więc organizm sobie bierze ten cholesterol z ustroju. Warto również wprowadzić więcej kwasów tłuszczowych omega-3, tych z rodzin omega-3, więc tutaj oprócz ryb, wiadomo, które też są różnej jakości, często są pozanieczyszczane, to właśnie te tłuste ryby morskie, które są tego źródłem, no to na pewno tutaj orzechy, nasiona, pestki, ogólnie te takie rośliny oleiste warto wprowadzać, bo one mają te roślinne kwasy omega-3, ale też suplementacja kwasami omega-3, zwłaszcza tej z rodziny EPA i DHA, czyli tych najlepiej przyswajalnych. Można też spróbować jakieś suplementy na przykład z czerwonego ryżu, ekstrakt z czerwonego ryżu, czy ze sterolami roślinnymi.
Ale tu trzeba czytać zawsze wskazówki na opakowaniu, bo jeżeli jednocześnie bierzemy tabletki na obniżenie cholesterolu,
tak, to nie można wtedy czerwonego
to
ryżu.
Wtedy nie można tego łączyć, bo możemy sobie zrobić krzywdę. Także zawsze konsultować się
z lekarzem przede wszystkim, bo to oni są w tym najbardziej wykwalifikowani.
Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać o pana opinię na temat diet pudełkowych. Sporo osób decyduje się na to. Jest to szalenie wygodne, kompletnie nieekologiczne. To jest zabójstwo dla środowiska, produkowanie takiej ilości pudełek, ale jednak jest to bardzo wygodne, że bilansujemy sobie dietę, ktoś pilnuje za nas tego, co będziemy jedli, w jakich ilościach, liczy nam te składniki.
Tak, ale ja bym to rekomendował osobom, które już mają pewną wiedzę żywieniową, które wiedzą, jak się zdrowo odżywiać i które przez swój tryb życia, pracy nie mają czasu sobie gotować, bo możemy to porównać do takiej sytuacji, że idziemy do restauracji, ktoś nam podaje jedzenie i my jemy to, smakuje to nam, ale to nie nauczy nas gotowania. I tutaj będzie podobnie. Jeżeli mamy zerową wiedzę żywieniową, niewielką, nie jesteśmy w stanie schudnąć, tego sobie bilansować, to zamówienie pudełek również nas tego nie nauczy. Jeżeli będziemy to robić bardzo świadomie i się w to wkręcać, no to będziemy obserwować, że to jest tak połączone i wszystko będzie okej, okay. Ale większość osób po prostu to zjada, wie, że to jest zbilansowane, okej, okay, ma na tym jakieś efekty, ale jak później z tych pudełek kiedyś zrezygnuje, no to się okaże, że wraca się do swoich starych nawyków i na przykład jest wtedy efekt jojo. Więc no, ma to swoje plusy i minusy. Często też no, to trzeba sobie zrobić dość dobre tutaj rozeznanie, jeżeli chodzi o firmy, bo odnośnie smaku, no też nie każdemu to będzie gdzieś tam pasować. Często jest dość mało warzyw i na przykład pacjenci często narzekają na objętości, więc jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do trochę większej objętości jedzenia, no to przez to, że tych warzyw tam może być trochę mniej, no to ta objętość przez niską kaloryczność nie jest zbyt duża, a dobrą rzeczą w dobrze zbilansowanej diecie nisko energetyczne jest właśnie, żeby była duża objętość poprzez dużą ilość warzyw, bo po prostu sobie pojadamy mimo tej niższej kaloryczności.
Na koniec chciałam zapytać pana o pana zdanie na temat edukacji o zdrowiu, o tym przedmiocie, wokół którego tyle szumu jest. Ja jestem wielką entuzjastką, ponieważ wyobrażam sobie, że między innymi na tych lekcjach dzieci dowiedzą się, jak zdrowo jeść i dlaczego po pewne produkty sięgać, a po pewne nie.
No, jak najbardziej, bo dzieci w dzisiejszym takim czasie no, nie jedzą zbyt dobrze i też nie wiedzą, w jaki sposób się odżywiać. Trochę się to zmienia w takiej grupie gdzieś tam nastolatkowej, gdzie wiele osób na przykład wkręca się w temat jakiejś siłowni, właśnie tutaj diet, bardziej o to zaczyna dbać, ale takie mniejsze dzieci, gdzie łatwo jest zbudować ten nadmiar masy ciała, tą otyłość, która później niestety predysponuje, że można później być otyłym dorosłym, no to tej wiedzy nie mają i to później jest praca w gabinecie dietetycznym dość trudna. Rodzice też tej wiedzy nie mają, więc też nie ma kto im przekazać. Dziecko często je tak jak rodzic i to niestety jest później problem, bo rodzic chce zmienić, ale sam tego u siebie nie zmienia. Więc ja jestem no, zwolennikiem jak najbardziej i jak będzie nieobowiązkowe, no to będzie problem, a takie są plany. No tutaj przez to, że to są połączone różne też światopoglądowe do tego kwestie, no to niestety, no jak to w Polsce zaczyna się problem, nie?
No tak, ale rodzic może powiedzieć, ale ja chcę, żeby moje dziecko jadło tak, jak ja chcę, żeby jadło.
No,
rodzic, my lubimy tłusto i...
Rodzic oczywiście, że ma do tego
tradycyjnie.
Prawo. No to jest już odpowiedzialność tego rodzica. No, co, no, jest to trochę zawsze konflikt dobro dziecka, a wolność rodzica. No i ktoś to zawsze powinien w jakiś sposób kontrolować, jeżeli to już do jakiejś przesady się skłania, no to moim zdaniem no, już jakieś te interwencje są. To tak jak słyszymy, że tam było ostatnio to zagłodzenie, nie? Takie dziecka w Polsce. No to już jest sytuacja, w której trzeba interweniować, jakieś służby zewnętrzne powinny interweniować. Więc dlatego no, powinny być kontrole. No, są kontrole lekarskie dzieci u pediatrów, wiadoma sprawa. Często jeżeli są gabinety pielęgniarskie w szkołach, no to tam też ten bilans jest robiony, te siatki centylowe są trzymane. Gdyby jeszcze się je też częściej jakby dostosowywało do dzisiejszego na przykład wzrostu dzieci. No to powinna być kontrola taka zewnętrzna. Wiadomo, że rodzic ma tutaj głównie swoje, ale to trzeba edukować rodziców, żeby później te dzieci też lepiej jadły.
Ja bym chciała jednak, żeby moje dzieci, niezależnie od tego, czy ja to podpiszę zgodę na to, czy nie, nauczyły się na przykład zdrowo
jeść
w szkole. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był dietetyk Maciej Wielgorz.
Dziękuję.